Cześć, ja nazywam się Krzysztof Pakulec i witam Cię bardzo serdecznie w trzecim już odcinku mojego autorskiego vloga o fitness w biznesie w podróży. Zajęcia grupowe są sercem wielu klubów fitness, a frekwencja na nich może stanowić o sukcesie bądź porażce działania całego klubu. Jak zatem efektywnie zarządzać strefą zajęć grupowych? O tym będzie dzisiejsza rozmowa z moim kolejnym gościem, który, a raczej która na co dzień prowadzi zajęcia grupowe, zarządza swoim klubem fitness, a także wspiera inne kluby w poprawie efektywności stref zajęć grupowych. O kim mowa? Oczywiście o Małgorzacie Piaseckiej-Mróz. Zapraszam. Jest i Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu, cześć. Zapraszam.
Cześć.
No dzień dobry, dzień strasznie dobry. Miło w tych tychach.
Dziękuję, a moja kawa jest
no
kawa
właśnie
dla
to
mnie?
Jest dla Ciebie kawa, ta pierwsza no. Tutaj, bez cukru, czarna. Co prawda nie espresso, ale jest czarna.
Tyle cukru, tak żeby nikt
tyle
nie wiedział.
Tyle cukru, okej. Okay.
Dobrze, będzie.
Startujemy?
Tak jest.
Dobra, okej. Okay. Małgosiu, w ogóle chciałem Ci bardzo podziękować, że przyjęłaś zaproszenie do trzeciego już odcinka vloga o fitness biznesie w podróży, a dzisiaj my będziemy rozmawiać o tym, w czym Ty się specjalizujesz i ja bardzo często wypowiadam to sformułowanie, że na tym fotelu zasiadają top of the top w swoich dziedzinach. I ja uważam, że Małgorzata Piasecka-Mróz jest top of the top, jeżeli chodzi o zarządzanie strefą zajęć grupowych.
Bo Małgorzata Piasecka-Mróz musi z tego żyć.
Bo Małgorzata Piasecka-Mróz musi z tego żyć, dokładnie. Ja w zapowiedzi tego odcinka powiedziałem, że po pierwsze jesteś instruktorem, który aktywnie prowadzi ciągle zajęcia.
Tak.
Ja już niestety tego nie robię. Po drugie jesteś właścicielem klubu i po trzecie jesteś konsultantem i szkoleniowcem i współpracujesz z Sebastianem i właśnie w tych obszarach się specjalizujesz, czyli zarządzanie zajęciami grupowymi, grafikiem, zarządzanie generalnie strefą zajęć grupowych. Nic nie namieszałem?
Nie, wszystko się zgadza, doradzam. Właściwie mówię o tych rzeczach, które na co dzień robię i które też no, później weryfikuję na polu boju, tak? Bo każdy klub to inny sposób działania i wszystkie rzeczy musimy, no nie wszystkie się sprawdzają we wszystkich klubach. No i zawsze my mówimy o tym, że nie ma drugiego takiego samego klubu, to też potwierdzasz.
Tak.
Mhm. I że fajnie, żeby każdy sobie ten swój klub wymyślił i tego instruktora i tak dalej i wtedy się to zaczyna dobrze układać.
Dokładnie tak. Wiesz co, ja zawsze pierwsze pytanie zadaję moim gościom, co poleciliby do przeczytania w związku z tematem, o którym będziemy rozmawiać. No i o ile w sprzedaży to łatwe, o ile w zarządzaniu zespołem to łatwe, o tyle w kontekście zajęć grupowych to chyba trudno o taką stricte literaturę. Mhm. Myślę, że co, mogłabyś polecić jakieś portale, jakieś strony internetowe, oczywiście polecamy również Twój fanpage i artykuły, które publikujesz w branżowych mediach.
Wiesz co, ja właściwie czytam wszystko, co dotyczy budowania relacji.
Okay.
Bo budowanie grup opiera się no, na takich zasadach jak budowanie związku, tak? Mhm. Mówimy o tym, że klienta trzeba rozkochać w zajęciach. Zresztą jak prowadzisz zajęcia, prowadziłeś, to wiesz o tym, że to musi być chemia między ludźmi, że ludzie jeśli się muszą zmuszać do wysiłku, no to się nie sprawdza. Że musimy znaleźć taką aktywność, w której się rozkochamy, takiego instruktora, który będzie dawał energię. Więc wszystko to, co dotyczy takich relacji międzyludzkich. Bardzo ciekawe są informacje dotyczące na przykład budowania grupy i takich zasad. Chociażby ostatnio nawet słuchałam fajnego, brałam udział w szkoleniu z Social Tigers, okay. Chłopaków, z budowania grupy na Facebooku. I tam bardzo fajnie było powiedziane o tym, że administrator danej grupy
tak
na początku musi zbudować z ludźmi relacje, żeby oni zaczęli utożsamiać się z tą grupą i chociażby, żeby zaczęli komentować, żeby jakaś tam więź się wytworzyła. I bardzo mi się podobało porównanie tego lidera tej grupy,
tego administratora
do lidera.
Okay.
I mówimy o zarządzaniu, my mówimy dużo o leadershipie, a nigdy nie pomyśleliśmy, to było takie bardzo ciekawe dla mnie spojrzenie, że nie popatrzyliśmy na instruktora jak na lidera grupy. Lidera,
dokładnie,
który
tak.
właśnie ma wspierać, który ma motywować, który ma ciągnąć, ma inspirować. I to mi tak fajnie otworzyło oczy, że to jest taki znowu ciekawy wątek do szkoleń, oprócz badań, do których tam docieramy od strony klienta.
Tak.
Więc źródłem jeszcze dla mnie takich inspiracji i wiadomości są komentarze ludzi, naszych klientów. Nie tylko moich, ale ja jestem zawsze zaciekawiona właśnie, jak coś tam się w klubach wydarzyło, to ja wchodzę w komentarze i patrzę, co klienci piszą.
Aha, na ten temat.
Tak.
Dokładnie.
I to jest super źródłem inspiracji, dlatego że ty nie zawsze mówisz, że co z tego, że jestem, wydaje mi się, że coś robię super dla klientów, skoro tak naprawdę to klient ma mi powiedzieć, co jest dla niego dobre.
Bo czy to faktycznie jest super.
Tak. Nie? I jak szukałam na początku takich inspiracji w ogóle do szkoleń dla instruktorów, to sobie pomyślałam, że to nie chodzi o to właśnie, żebyśmy my wymyśleli, tylko żeby klienci nam powiedzieli, co jest dla nich takiego najważniejszego, co spowoduje, że oni chcą przychodzić do nas i z nami być.
Czyli rozumiem, że taki pierwszy konkretny poradnik, który pojawi się na półkach w Empiku dotyczące tego, jak budować frekwencje na zajęciach grupowych, będzie autorstwa Małgorzaty Piasecki-Mróz.
Przy wsparciu Krzysztofa Pakulca i Sebastiana Głoszcza.
Okej, dobra, jesteśmy umówieni, także,
tak jest.
Także będzie ta pozycja.
Tak,
w tej chwili jej jeszcze nie ma, ale ta pozycja się pojawi.
Tak.
Małgosiu, powiedziałaś bardzo, to znaczy bardzo często wypowiedziałaś słowo instruktor. No bo jeżeli mamy mówić o zajęciach grupowych, mamy mówić o zarządzaniu strefą zajęć grupowych, no to jest, ja może użyję teraz brzydkiego słowa element, ale bym powiedział najważniejszy i najistotniejszy czynnik.
Tak jest.
Tak? I z tym się zgadzasz. I teraz jak zrekrutować, wiesz, bo mnie to nurtuje, to znaczy ja nie mam z tym jako tako problemu, dlatego że ja przez x lat prowadziłem zajęcia grupowe, prowadziłem treningi personalne. Natomiast jakie miałabyś uwagi do takiego menadżera, a jest ich przecież sporo, którzy tymi instruktorami i trenerami nigdy nie byli i teraz muszą zrekrutować dobrego instruktora do swojego zespołu? Kilka wskazówek.
Dobra. To zaczynamy od tego i myślę, że my często tego nie robimy, od odpowiedzenia sobie na pytanie, jakiego my instruktora potrzebujemy. Kto jest tym dobrym instruktorem dla naszego klubu? Jak on ma wyglądać? Jak ma się prezentować? Jaki ma być? Jaką ma mieć osobowość? Co robić? Jak sobie już, czego nam, jakiego na przykład nam brakuje instruktora do pozyskania jakiejś nowej grupy docelowej? I nie tylko pod kątem wieku, tylko pod kątem osobowości chociażby, tak? Bo i kogoś, kto pasuje do struktury naszego klubu i ja jeszcze dodatkowo, jeśli mamy mówić o budowaniu zespołu, no bo my na punkcie budowania zespołu też mamy tutaj hopla, że chcemy tworzyć fajne miejsce pracy, więc jeszcze dla mnie ostatnia rzecz jest taka, żeby to był człowiek, który pasuje do reszty teamu i do w ogóle wizji klubu. No i jak ja wiem już, kogo chcę, no to tak, dzisiaj media. Fajnie jest poobserwować, dzisiaj instruktorzy sami się nam podają na tacy, a jak się nie podają, to muszą mieć świadomość tego, że budowanie marki w mediach to jest promowanie się, pokazywanie się i to jest dla nas menadżerów, to jest pierwsze takie źródło, wiesz, przeglądam sobie, patrzę, kto tam jest, kto jak działa.
W kontekście budowania marki instruktora, jeżeli się nie mylę, napisałaś dobry artykuł, który jest na branży fitness, zgadza się?
Tak.
To ja zachęcam do jego przeczytania, bo to jest obfity artykuł, ale bym powiedział no bardzo, bardzo mocny, więc faktycznie też polecam ze swojej strony.
I tam między innymi mówię o tym, że właśnie szkoda, że nie mamy takiej świadomości jako instruktorzy, że jak nie budujemy marki, no to się nie pokazujemy. Tak, że my, dla nas menadżerów to jest źródło między innymi pozyskiwania czy szukania instruktorów. Później ja zawsze pytam ludzi też swoich, proszę, jak mamy kogoś rekrutować, to dla mnie zawsze zarzucamy sieci.
Okay.
Że tak powiem, zarzucamy sieci, więc też fajnie, bo ludzie zaczynają myśleć i szukać kogoś, kto by pasował do naszego zespołu. Mhm. To nie chodzi o jakąś rywalizację, bo ja nikomu nie podbieram godzin, tylko chcemy rozbudowywać grafik. Tak. Przestrzeni już nie ma, no to szukamy. Mhm. Ludzie już wiedzą i czasem mam takie odpowiedzi, a, że tu jest fajny instruktor i ja mówię, i co? Pasuje? A nie, nie pasuje. No to dobra, okay. No to idziemy dalej. Mhm. Ja lubię zapraszać instruktorów na zastępstwa, ale nie, zastępstwa nie z przypadku. Muszę wiedzieć na początku, że ten instruktor gdzieś tam do nas pasuje, jest fajny. Mhm. Jeśli jest doświadczonym instruktorem, no to też próbujemy na zastępstwach. Oczywiście zawsze zbieramy informację zwrotną, bo tego tak. Też menadżerowie jakby nie pamiętają o tym, że po tym zastępstwie warto zapytać i recepcję, zapytać przede wszystkim klientów, podpytać, mhm. Czy ta osoba się sprawdziła, czy nie. No już nie mówię o takich standardowych działaniach mhm. typu ogłoszenia, bo to jest
tak,
już
takie... Ale powiedz mi właśnie, bo wiesz, co mnie ciekawi bardzo mocno, czy przed wejściem na salę na zastępstwo ty próbujesz go pod mhm. kątem mhm. umiejętności?
Mhm. Jest tak, że ja to, co ja najczęściej robię, to sama udaje się na zajęcia do instruktora. Mhm. I teraz nawet prowadziłam taką wstępną rozmowę tak. z instruktorem, który właśnie bardzo, bardzo w sieci no, super działa, zachwyca mhm. mnie sposobem właśnie działania, a przede wszystkim tym, że robi coś więcej, mhm. oprócz prowadzenia zajęć. No i sama właśnie powiedziałam, że nawet pomimo tego, że widzę, że jest fajny, że ma dużą frekwencję i tak dalej, ma dużo propozycji, to powiedziałam, że ja i tak przyjdę i go sprawdzić. No, mhm. w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak. że pojawię się na zajęciach, mhm. żeby zobaczyć w boju po prostu, jak to wygląda, mhm. Jak on podchodzi. I nie oceniam nigdy merytoryki, techniki. To jesteśmy w stanie tam dopracować. Każdy ma swoje sposoby. Mhm. Nie podważam. Jestem dzisiaj w stanie ocenić, czy ktoś ma wiedzę, czy nie.
Jasne.
Tak. Natomiast oceniam to, czy ten ktoś, właśnie jaki ma kontakt z klientem. Bo mhm. jeśli dla mojego klubu ważne są relacje tak. i to jest na pierwszym miejscu, to ja chcę takiego instruktora, który przede wszystkim potrafi budować relacje, bo mhm. może być świetny merytorycznie, ale dla naszych klientów będzie za chłodny i tutaj się nie sprawdzi. I dlatego wie, zaczęliśmy od tej odpowiedzi mhm. na pytanie, kogo
potrzebujemy, nie? Tak, do tego zespołu.
Kogo szukamy.
Okay. Czy menadżer powinien szukać wsparcia w swoich instruktorach w kontekście chociażby oceny, wiesz, merytoryki, umiejętności, takich podstawowych, na przykład słyszenia muzyki, nie? No bo jeżeli jestem menadżerem, który jakby nigdy tego nie robił, to czy jestem w stanie jakby pełną taką rekrutację przeprowadzić sam, czy powinienem szukać wsparcia również w moim zespole?
Ja wiesz co, ja myślę, że fajnie jest zaangażować ludzi do współpracy pod kątem też tego, że my, jak będziemy później mówić i chcemy nasz zespół utrzymać i doceniać naszych tak. ludzi doświadczonych, to dlaczego nie stworzyć takiego teamu, takiego zespołu do zajmującego się weryfikowaniem instruktorów,
super.
Tak? A później szkoleniem, wyciąganiem na pokład i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. My jako menadżerowie nie musimy się znać na wszystkim.
Tak.
Mamy świetnych, więc zacznijmy traktować tych naszych instruktorów.
To jest też wyróżnik, nie? Dla naszego instruktora, jak on dostanie funkcję, tak. że to on będzie sprawował tak. pieczę nad rekrutacją i nad tak. wdrożeniem. Nie?
Tak.
To jest taki, wiesz, fajny też motywator, nie?
Tak.
Bo my często zastanawiamy się nad tymi systemami motywacji i bardzo często, i za chwilę pewnie o tym porozmawiamy, ale bardzo często uciekamy się do pieniędzy. Mhm. Natomiast taki prosty zabieg, tak. że on coś na dobrą sprawę zrobi trochę za nas, w cudzysłowie, a będzie fajnym też elementem motywacji, no bo on się poczuje najzwyczajniej w świecie doceniony i wyróżniony
tak.
w zespole, jeżeli będzie miał konkretną funkcję, nie?
I my powinniśmy też zacząć patrzeć na instruktorów nie jako tylko instruktorów, mhm. którzy wykonują, wchodzą, wykonują tak. te ćwiczenia, tylko jako doradców. Mhm. Kurczę, nasi ludzie tyle wiedzą, tyle czują i czasami naprawdę wiedzą więcej, lepiej od nas i czują lepiej, bo jeśli nie jestem menadżerem, który prowadzi zajęcia, to nasi instruktorzy lepiej czują naszych klientów. Mhm. Także tutaj jak najbardziej, i mówię, ustrukturyzować sobie to takie osoby, które już są dłużej z nami na pokładzie, ufamy im, wiemy, że mają odpowiednie kompetencje, właśnie tak stworzyć taki...
Super. I oni są również odpowiedzialni za proces wdrożenia, rozumiem. Jak wygląda u Ciebie proces wdrożenia nowego instruktora?
Nie, zależy, czy to jest instruktor taki, bo jeszcze ostatnie źródło i dla mnie najskuteczniejsze i najcenniejsze to jest pozyskiwanie spośród klientów.
O, właśnie, tak. To jest mega fajne rozwiązanie. Ja zresztą pamiętam, tu ci wejdę w słowo, ale jak zaczynałem swoją przygodę jako instruktor i z Wrocławia, czyli miasta, gdzie studiowałem na AWF-ie, wróciłem do Raciborza i otworzyły się pierwsze kluby fitness, no to nie było w ogóle instruktorów, tak. Bo nie miało być ich skąd. Tak. I ja w 90% dzisiaj myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, instruktorzy na rynku raciborskim to są moi byli klienci. Mhm. Nie?
Super.
I to są naprawdę świetni instruktorzy dzisiaj, nie?
No właśnie, więc, że my, ja mam chyba, wydaje mi się, że ja już teraz myślę, że mam z 90% instruktorów, którzy są byłymi klientami i to jest cudowne, bo ty na przykład, ja dostałam kiedyś taki feedback od takich instruktorów naprawdę w tychach z mega doświadczeniem,
tak. Wiesz,
starych wyjadaczy. Oni powiedzieli, że moi ludzie są świetni merytorycznie. Wiesz, jak ja byłam dumna z tego?
No wow. Oczywiście, że tak. No.
Ale przede wszystkim ci ludzie najlepiej czują to, czego oczekuje klient.
No, dokładnie tak, bo oni spędzili x lat na sali po tej drugiej stronie.
Tak, i nie? W twoim klubie jeszcze.
I jeszcze
i wiedzą
w twoim klubie, dokładnie tak.
Wiesz, no. I ich tych rzeczy, trzeba im to wytłumaczyć, ustrukturyzować, pokazać i wyjaśnić, na czym to polega, ale oni wchodzenia w buty klienta nie musimy uczyć.
Dokładnie tak. Tak. Ale powiedz mi, ty sama szkolisz tych ludzi, czy wysyłasz ich na szkolenia gdzieś?
To jest tak. Że jeśli mam takiego upatrzonego klienta, i to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień.
Że tak.
My jeszcze, to też warto przy okazji rekrutacji powiedzieć, że ta rekrutacja zawsze musi się odbywać na zapas. Mhm. Czyli mi się dzisiaj wydaje, że mam 100% obłożenie zespołu,
tak
ale
jest.
Ty musisz mieć cały czas z tyłu głowy, że każdego dnia coś się tam może wydarzyć i warto już taką lampkę nad kimś zaświecić i go obserwować.
Mhm.
I u mnie wtedy jest informacja do wszystkich, że obserwujemy tą osobę i ona jest na świeczniku tutaj.
Tak.
Więc jak już ją dopadnie, już nam się spodoba i stwierdzamy, że rekrutujemy,
tak. To
możemy właśnie fajnie trochę wcześniej zacząć, nie wtedy, jak już mamy sytuację emergency, że nagle musimy wprowadzić instruktora.
Tak,
tylko jak mamy taką możliwość, no to wcześniej. I już tą osobę wtedy tak. Na początku oczywiście my rozpisujemy, my też mamy taki team szkoleniowy, bo już mam też instruktorów, którzy są wciągnięci do szkolenia.
Tak.
I uwaga, nie musi tego robić tylko jeden instruktor, bo są takie już elementy, gdzie na przykład pod kątem cueingu jakiś werbalny, niewerbalny wysyłam do tego instruktora, bo wiem, że on pięknie pokazuje
super, nie?
Mu.
No, dokładnie.
Pod kątem merytorycznym, tutaj jest fizjo. Tak, żeby ta osoba od każdego czerpała te najlepsze rzeczy.
Pięknie.
Rozpisujemy ten plan szkoleniowy. Te rzeczy, które ja już oddałam szkolenia, część szkoleń oddałam moim instruktorom, ale cały czas kontroluję to i nauczyłam się też z doświadczenia,
tak. Że
jednak ludzi powinniśmy my szkolić, albo te rzeczy takie, gdzie mamy 100% zaufanie, po prostu oddać, ale sprawdzić, czy te rzeczy rzeczywiście się dzieją.
Jasne.
Dlatego, że ta osoba później będzie wizytówką tego naszego klubu i naszej jakości tych szkoleń.
Perfekto, mega mi się w ogóle podoba ten pomysł, czyli na dobrą sprawę już w tym onboardingu jesteśmy, nie?
Tak.
Na dobrą sprawę jesteśmy. Co on jeszcze zawiera? Jaką jeszcze wiedzę, jakie umiejętności chcesz przekazać swoim instruktorom? Co jest dla ciebie istotne?
Wiesz co, od takich trywialnych rzeczy, jak na przykład praca z mikrofonem.
Okay.
To są rzeczy, na przykład u mnie instruktor, jak jest szkolony, to jest, może ci wydaje teraz śmieszne, ale jak ja dostaję nawet instruktorów mega doświadczonych, którzy mają wejść na zastępstwo nagle i ja im daję mikrofon i oni są przerażeni, no bo nie każdy
tak, oczywiście. Rzeczy.
Więc my zaczynamy od tego, że na każde, że jak ja szkolę, to ktoś musi mieć od razu założony mikrofon, dlatego, że ja myślę znowu, tak jak emocjami klienta, ja myślę emocjami mojego człowieka, że za chwilę on stanie przed grupą i nie dość, że będzie zestresowany, bo to są jego pierwsze zajęcia.
Oczywiście. Nowi ludzie,
tak.
Jest oceniany.
Tak. I teraz usłyszysz swój głos przez mikrofon i mówisz, o matko, nie?
No, dokładnie
no.
Tak.
Aha. Więc u nas ten proces wygląda tak, że najpierw są te szkolenia z nami. Ta osoba, jeśli ma już prowadzić jakieś zajęcia, ma się pokazywać na zajęciach, dlatego, że budujemy markę tej osoby jako instruktora.
Okay.
Bo znowu minusem wchodzenia z pozycji klienta jest to, że ty nagle musisz innym klientom udowodnić, że ty jednak się do tego nadajesz. Przed chwilą byłeś na tej samej pozycji, co oni. Więc budujemy jego autorytet, więc pokazuje się ten instruktor już na, ten przyszły instruktor na zajęciach.
U innych instruktorów,
i u innych instruktorów. Mhm. Każdy instruktor o tym mówi, że Kasia będzie teraz się szkoli i Kasia będzie tam prowadziła zajęcia. Jak już odbędziemy ten cykl takich już praktyk, to pierwsze zajęcia, które on prowadzi, to nie są jeszcze samodzielne zajęcia. Mhm. On ma opiekuna, u którego prowadzi jakiś fragment, rozgrzewka, tak. kawałek czegoś, mhm. kawałek jakiegoś układu. I dopiero później, oczywiście ja zawsze jestem wtedy, robię notatki, nagrywam jego, tak żeby się zobaczył, żeby zobaczyła tak. się, mhm. żeby widziała, bo jednak to wideo nam wiele oddaje. Omawiamy, wprowadzamy tam znowu jakieś tam korekty i tak dalej. I później on ma pierwsze zajęcia, ale też z moją asystą. Ja mhm. roztaczam taki parasol ochronny nad tym moim instruktorem, żeby on się czuł pewnie, komfortowo, a jednocześnie mhm. daję tym informację moim klientom, że ja dbam o jakość tego, mhm. żeby naprawdę ten instruktor, wiesz, no, był dobry i pokazuje. I jeszcze jedna rzecz, że warto też pokazywać jego ciężką pracę, że to mhm. nie jest tak, że nagle ktoś stanął z drugiej strony i jest instruktorem.
Tak, był tutaj, tak. założyłam mu mikrofon, już jest z tej strony tak. i teraz prowadzi zajęcia, tak. nie?
Więc mhm. to też warto pokazywać gdzieś w mediach, że tu się spotykamy, szkolimy, mhm. że jakieś łzy są, że tak, jakaś tak, złość, no bo tak, wiesz tak, jak tak. to jest.
No, oczywiście, no. no wiesz, ja przez x lat prowadziłem szkolenia instruktorskie. Tak. Ja do, że tak powiem, łatwych tych osób, które szkoliły, nie należałem, bo byłem bardzo mocno wymagający, więc tych łez przelało tak. się kilka wiader, więc ja wiem, z czym to się je, nie? I właśnie fajnie to pokazywać, że to nie jest łatwe zadanie mhm. stanąć po tej drugiej stronie, nie? Mhm. No i teraz zakładam, że tak, no pięknie o tym opowiedziałaś, rozumiem, że to się u ciebie w klubie odbywa i tak funkcjonujesz ty. Bo to wiesz, bo to czasami aha. ludzie mają takie wrażenie, że jak my o czymś opowiadamy, bo to gdzieś aha. przeczytaliśmy, ale na dobrą sprawę i tak tego nie realizujemy.
Aha. Nie?
Natomiast
nie.
ja też wiem i to chcę jakby potwierdzić, że jeżeli Małgosia mówi, że to w taki sposób działa, to ona po prostu to robi. Jak ja bardzo często mówię o liczbach bądź o raportach, to w każdym z klubów, z którymi współpracuję, te raporty funkcjonują aha. i ja te liczby faktycznie mam, nie? No, więc to jest jakby istotne,
Ja jestem praktykiem.
Tak.
To są rzeczy, o których wiesz, dlatego też łatwo mi o tym mówić, bo ja po prostu sobie odtwarzam w głowie to, co u nas się dzieje. Mhm. Zresztą, no, tak to wypracowaliśmy i to się sprawdza. Nasz instruktor jeszcze później musi być przygotowany, konspekt mhm. z takich dobrych szkół instruktorskich, tak. konspekt rozpisany, aha. żebym ja wiedziała, że on jest przygotowany. I jeszcze ja po pierwszych zajęciach, u mnie na pierwszych zajęciach, instruktor wie, że będzie ankieta.
Okay.
Od razu jest ankieta.
Jest oceniany.
Tak, od razu mhm. jest oceniany przez klientów.
Tak.
Chcemy feedback, ale zawsze mówimy o tym, że to jest taka informacja zwrotna, żebyśmy też wiedzieli, żeby on wiedział. I mhm. też to jest ukłon w stronę klientów, że znowu pokazujemy, że nam tak. zależy, żeby ten instruktor był jak najlepiej wyszkolony dla nich.
Opinia naszych klientów jest dla nas istotna, tak. bo my bardzo tak. często to komunikujemy, natomiast nie podejmujemy działań, które by miały faktycznie to mhm. udowodnić.
Tak.
Bardzo często mówimy, bo wy jesteście dla nas najważniejsi, bo wy jesteście ważni, natomiast tak. nie podejmujemy działań, które by miały to pokazać. Ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, bo ty powiedziałaś mi, że uczysz instruktora, w jaki sposób ma podłączać mikrofon i powiedziałaś, nie śmiej się z tego, bo to jest trywialne. Mhm. To znaczy mnie dzisiaj to nie śmieszy, mnie bardziej śmieszy dzisiaj to, że o onboardingu bardzo dużo się mówi, natomiast mam wrażenie, że nawet na tych ważnych stanowiskach, jakimi są dział obsługi klienta, mhm. Sprzedaż, tam się nie robi wdrożenie, mhm. nie? A co dopiero na stanowisko instruktorów, nie?
Tak.
Więc pytanie, czy ty też masz takie doświadczenia, że jakby w klubach bardzo mało się dba albo bardzo rzadko się dba o wdrożenie instruktora. Wychodzimy z mhm. założenia, że to jest człowiek, który prowadzi już zajęcia, potrafi, no to idzie na salę i prowadzi tak, zajęcia, koniec.
Tak, tak. I właśnie ważne jest, żeby pamiętać o tym, że dobry instruktor w innym klubie, bo tu mówiliśmy o instruktorze takim od początku.
Dokładnie tak.
Aha. A dobry instruktor w innym klubie wcale nie musi być dobrym instruktorem w moim klubie. I ja tu wyczulam zawsze na szkoleniach, że właśnie żebyśmy mieli wiesz, taki spis standardów, oczekiwań mhm. naszych i tak dalej. Mhm. I każdego instruktora, czy obojętnie czy on jest od początku, czy zwerbowany z zewnątrz, żeby on też wiedział, jakie są nasze oczekiwania, jak my pracujemy. Żeby później nie było tak, że ktoś wchodzi i robi, właśnie to jest ułożenie klubu, to jest mhm. poukładanie jak takie trybiki, że jako menadżer wiem, że każdy instruktor jest 15 minut, jeśli tak sobie wypracujemy mhm. to, 15 minut przed zajęciami. Mhm. I obojętnie, czy jesteś instruktorem z 20-letnim doświadczeniem, tak?
Dokładnie to, tak. ta sama zasada cię dotyczy.
Tak,
oczywiście.
Pytasz, czy ktoś jest pierwszy raz, rozmawiasz z nim, mhm. dlatego, że jak to się nie dzieje i ja kiedyś miałam takie doświadczenie, że wpuściłam kiepskie zastępstwo, się poratowałam, mówię, dobra, to już nie ma, szkoda odwoływać godzinę. I ja później dostałam taki feedback od moich stałych klientek, które mi powiedziały, Gośka, jak ta osoba jest na zastępstwie, to te rzeczy, które wy robicie wobec tych osób, które są na przykład pierwszy raz, to się nie dzieje. Okay. I teraz mówią mi, wiesz, i na przykład my polecimy, bo my działamy na poleceniach bardzo dużo, więc my przyprowadzamy jakąś swoją koleżankę.
Dokładnie tak.
I to się nie dzieje. Wiesz, Krzysztof, to było ostatnie, ostatnie zastępstwo, mówię, od tej pory wolę trudno odwołać godzinę, niż złamać obietnicę.
Dokładnie tak, bo wiesz, no bo trzeba się napracować, żeby tą rekomendację dostać i teraz faktycznie ktoś ją najzwyczajniej w świecie jednym ruchem, nie? Tak. Jednym ruchem po prostu ją pali i jej nie ma. Okej, okay, no mamy rekrutację, mamy onboarding, ale ważny temat, myślę, wynagradzanie instruktorów. Taki... Małgorzata Piasecka-Mróz jest zwolennikiem stałych stawek czy stawek uzależnionych od frekwencji na zajęciach?
Frekwencja.
Okej.
Okay. Jest. Dlaczego to jest takie ważne? No. Wiesz co, ja kiedyś pracowałam na stałych stawkach. Mnie nie motywują pieniądze, ale mnie motywuje docenianie. I ja dla jednych ludzi to będzie to, że mają, wiesz, więcej ludzi na sali, a dostają tyle samo pieniędzy, co mniej, tak? Dla drugich będzie to, że właśnie ja się staram, wydałam, naprawdę byłam instruktorem, który w tych zrobił wszystkie, byłam najbardziej szkolącym się instruktorem. I ja zbudowałam te grupy i dla mnie to było takie, dawało takie poczucie niesprawiedliwości, że ktoś, kto nic nie robi, ma taką samą stawkę jak ja. To są rzeczy, następne rzeczy.
A jak instruktorzy, Małgosia, na to reagują? Tacy, wiesz, no bo teraz faktycznie przychodzi instruktor z rynku, który no, pracował gdzieś już w innych klubach. Stwierdzasz, że to jest fajna osoba, chcesz ją mieć w teamie, no ale on teraz nauczony stałej stawki, kręci nosem, nie?
A wiesz co, no ja też zmieniam, bo na początku, przecież ja 8 lat temu, jak otwierałam klub, to też pracowaliśmy na stałych stawkach. Więc później wprowadziliśmy tą premię, zmieniliśmy, czy właściwie nie nadbudowaliśmy, tylko tą stawkę po prostu podzieliliśmy na podstawę plus premię od frekwencji. I ja
Czyli tylko hybryda, tak?
Tak. I ja jak rekrutuję, to zawsze mówię, że u mnie możesz zarobić od do. Ile ty zarabiasz, to zależy tylko od ciebie, tak? Oczywiście to nie jest tak, że ja cię sama zostawię, bo to jest całe wsparcie i to jest praca całego teamu, my to mamy dokładnie porozpisywane. Więc to nie jest tak, że cię rzucam i mówię, ty tylko masz pozyskiwać klientów i masz sobie z tym sam radzić. Nie, ale mówię też o tym, że jeśli pracujemy na premii od frekwencji, to wtedy, kiedy jest dobrze w klubie, to tobie też jest dobrze. W momencie, kiedy są trudne miesiące, zaczynają się miesiące wakacyjne, to mi jest łatwiej, nawet jak ty nie masz premii, dzisiaj nie masz tylu klientów, to mi jest łatwiej pod względem kosztowym utrzymać ci zajęcia samą tą podstawą, niż je odwoływać. Niż ściągać z grafiku.
Tak.
Więc to też jest korzystne, tylko my musimy patrzeć, wiesz, na rozliczenie tak w skali roku. No, my pracujemy, to jest branża sezonowa.
Dokładnie,
nie?
Tak.
Więc jest naprawdę dużo możliwości, tym bardziej, że jeśli my wspieramy instruktorów i podpowiadamy im, co jeszcze mogą zrobić, wspólnie pracujemy sobie nad tym, jak nad tą frekwencją popracować, no to wiesz, to jest później też adekwatne do kondycji klubu, tak? Ja nie muszę ściągać zajęć, bo ty masz po prostu taką stawkę, że mnie nie stać w pewnym momencie. No i co z tego, że twoja duma i nie pozwala ci zejść ze stawki, skoro ja mam 5 osób na sali, ty masz stawkę, nie wiem, 80-100 zł i tak dalej, to ja tego nie utrzymam fizycznie, tak? Więc może lepiej mieć po 60 zł wtedy, ale mieć te 8 zajęć w ciągu miesiąca, nie?
I teraz powiedziałaś jedną fajną rzecz, i ja to też gdzieś zauważyłem na jednym z twoich wykładów, a mianowicie o tym, jak wskazywałaś, jakie poszczególne działy klubu w jaki sposób mogą wpływać na frekwencję na zajęcia. I to przed chwilą też powiedziałaś, że jakby cały klub pracuje na frekwencję jednych, drugich, trzecich, piątych na zajęciach. Tak. Gdybyś mogła pokrótce opowiedzieć, za co odpowiedzialny jest menadżer, za co odpowiedzialna jest recepcja, a za co odpowiedzialny jest ten instruktor.
Ja to tak ładnie mówię, że pytanie, czy układasz grafik, czy nim zarządzasz i że grafik sam się nie wypełni.
Okay.
I zaczynając od, dla mnie taka rola menadżera zajęć grupowych zaczyna się od tego, żeby właśnie zrobić plan na to, żeby wypełniać godziny, tak? Czyli mamy godzinę, godziny, które, jak już klub funkcjonuje, mamy godziny, które się lepiej wypełniają, które nie. Więc dokładnie sobie określamy na podstawie jakiejś oczekiwanej naszej frekwencji, też takiej adekwatnej do danej pory dnia, no bo to też różnie będzie. I widzimy, że te godziny, które na przykład mamy do rozwoju, nowe godziny, które dokładamy w grafiku, tak. to u mnie dokładnie dziewczyny z recepcji wiedzą, że teraz pracujemy nad to, żeby wypełnić te, żeby, u nas to się mówi, żeby grafik się świecił na żółto, bo w fitnessie jak jest pełna
jak
grupa,
jest pełno, to się świeci na żółto. Tak jest.
Więc tak, to nie jest tak, że my wszystkich ludzi zabieramy innym instruktorom, tylko jeśli ktoś dzwoni, no to wiemy, tutaj mamy godzinę 19 wypełnioną, no to po co tam jeszcze dopychać tych ludzi? Więc my pytamy właśnie o te godziny, które mamy do rozwoju. Nie? Zawsze na 10 osób, jeśli dwie osoby powiedzą tak, no to jest, ja mówię, że to jest takie zbieranie ziarnko do ziarnka.
Dokładnie
i tak się wypełnia trudne godziny 6-15, tak się wypełnia godziny, nie chcę mówić trudne, bo dla każdego klubu trudna godzina
to będzie
jest inna
godzina, dla instruktora też i dla formy zajęć
dokładnie,
również. Nie?
Ale właśnie tak to działa, czyli recepcja dokładnie wie, które godziny ma, tak jak u lekarza, tak? Jak idziesz do lekarza i dzwonisz, to pani nie pyta, na którą pani chce, jak idziesz do specjalisty, tylko mówi wtorek 17-15 czy czwartek. I
dokładnie
błędem
tak.
dla mnie w pracy na recepcji jest właśnie pytanie, na którą pani chce, który dzień. Wiadomo, że my bierzemy pod uwagę możliwości klienta i tak dalej, ale też musimy mieć świadomość tego, że nie każdy musi zacząć ćwiczyć akurat w poniedziałek, tak? Że możemy zaproponować wtorek i tak dalej, i tak dalej.
No tak, i budując właśnie i zapraszając osoby na zajęcia, działamy trochę, no bo obraz klienta jest, mam wrażenie, porównałbym zajęcie grupowe do restauracji, nie? To znaczy, jeżeli wchodzisz do restauracji i widzisz, że wszystkie stoliki są puste i generalnie nie ma nikogo, no to raczej, wiesz, brzydko mówiąc, zawiniesz ogon i uciekasz, no bo boisz się, że najprawdopodobniej nie jest smacznie, skoro nikogo nie ma. Natomiast jak jest full, no to znaczy, że najprawdopodobniej jest dobrze. I tak samo jest z zajęciami grupowymi, nie? To znaczy, te, które są full, one przyciągają jeszcze bardziej i są jak magnes, te, które mają mniej, no to z nimi jest trudno, nie? A nie daj Boże, jak jest zero. Ale działając w ten sposób, tak jak powiedziałaś, czyli że my faktycznie kierujemy ludzi na konkretne zajęcia, doprowadzamy do sytuacji, że on wchodzi i widzi wszędzie mniej więcej tyle samo, czyli jest w stanie powiedzieć, tutaj na każdych zajęciach jest dobrze.
My jak zaczynaliśmy, i co ciekawe, właśnie to, co powiedziałeś, bo ja zrobiłam taką ankietę, poprosiłam moich klientów kiedyś, żeby powiedzieli o systemie rezerwacji, w ogóle jak oni to odbierają, o takie argumenty właśnie do pracy później z klubami. I moi klienci powiedzieli, że dla nich grafik, system rezerwacji, to, że oni widzą, ile jest osób na danych zajęciach, jest takim wskaźnikiem popularności danych zajęć i danego instruktora, tak? Że rzeczywiście tak jest, że jak tam, to on musi być dobry, nie? Tak jak z tą restauracją.
Tak, dokładnie tak.
Że to jest dokładnie tak. I jeszcze, my jak otwieraliśmy klub, no to przecież jak były dwie osoby na zajęciach, no to my do siebie dzwoniliśmy nawzajem, żeby przyjść, żeby ten klient się nie czuł źle. Tak jak
i to jest świetna podpowiedź dla wszystkich, kochani. Zbieracie instruktorów, zbieracie cały zespół, sami trochę budujecie tą grupę, wskazując, że to są dobre zajęcia.
Tak, żeby ta osoba przede wszystkim się źle nie czuła.
Dokładnie
i tak. I tak ziarnko do ziarnka zbudowaliśmy dzisiaj. Trzeci raz się przenosiłam.
No i perfekto.
Tak,
rozmawialiśmy o wynagrodzeniach. Natomiast zakładam, że to jakby ta premia frekwencyjna, o której powiedziałeś, czyli to hybrydowe rozwiązania podstawa plus premia, to nie jedyny element motywacyjny, jaki stosujesz wśród swoich pracowników i dla swojego zespołu. W jaki sposób motywujesz swoich instruktorów?
Wiesz co, jeszcze w tej warto powiedzieć o tym, że w tej premii frekwencyjnej warto też uwzględnić taki czynnik nie tylko ilościowy, ale jakościowy. Czyli jeśli my mamy standardy jakieś, to żebyś ty dostał tą premię, to warunkiem też jest wypełnianie danego standardu. My kiedyś mieliśmy problem z zastępstwami. I jeśli w związku z tym, że mamy cały standard przekazywania zastępstwa, kto musi znaleźć, kogo powiadomić i tak dalej, łącznie z informacją w mediach dla klientów, dlaczego cię nie ma i że zadbałeś o zastępstwo i tak dalej, to jest taki ukłon, żeby nasz klient właśnie chciał przyjść na te zajęcia. To w momencie, kiedy ktoś tego nie zrobił i nie zostawił godzinę, także recepcja po prostu rano dzwoniła i mówiła, kurczę, kto dzisiaj jest, to stwierdziliśmy, że będzie żółta kartka, ale jak drugi raz tego nie zrobisz, to po prostu, i to było, wiesz, na zebraniu umówiliśmy się honorowo, że jeśli co, jak nie wypełnimy standard, no to że w tym miesiącu nie dostajesz premii.
Perfekcyjne rozwiązanie.
Więc tak, więc
super,
te trudne rzeczy, którymi mamy problem, warto
z którymi mają problem wszystkie kluby. Mhm. Wszystkie kluby, bo te problemy największe, one się bardzo często powtarzają i jednym z nich jest to, nie mogę być na zajęciach, nie mogę sobie znaleźć zastępstwa, bo nikt nie chce, dzwonię do menadżera i trochę zrzucam na niego odpowiedzialność na zasadzie, nikt nie chce wziąć za mnie zajęć, a ja nie mogę. I teraz sobie radzi.
Tak, więc to jest tak, że wiesz, chociaż dzisiaj jest jeszcze fajnie, jest fajne rozwiązanie na zastępstwa.
Okej.
Dzisiaj, w związku z tym, że uczymy i nauczyliśmy klientów, że są zajęcia online, to te kluby, które prowadzą zajęcia online, mogą zrobić, i my tak się ratowaliśmy, w momencie, kiedy mamy listę certyfikowanych takich instruktorów, których możemy wziąć na zastępstwo z zewnątrz, w razie czego.
Tak.
Ale jeśli nawet tej osoby nie udało nam się złapać, a w tym czasie też były zajęcia online, to mój instruktor może nagrać film, może nagrać całe zajęcia i moi klienci wtedy mają informację, że te zajęcia się nie odbędą na sali, ale odbędą się online. I po prostu 10 minut przed zajęciami klienci dostają link do nagranego filmu przez mojego instruktora. Więc my nie odwołujemy zajęć wtedy. Wiesz, to jest nowa możliwość. Tak, więc tylko właśnie instruktor musi nagrać ten film i wtedy, no albo mówię, jak masz taką możliwość poprowadzenia zajęć online z innego miejsca, akurat nie możesz być, to też jest dla mnie akceptowalne, chociaż jakościowo to jest różnie. Ale wiesz,
świetne rozwiązanie.
Kurczę, no to
bardzo
to
mi jest... się, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że Wam również się spodobają te wskazówki Małgosi, są bardzo konkretne, no ale teraz wróćmy do tego motywowania, nie? Czyli wiesz, no masz trochę kija i marchewę, tego kija też masz w postaci tego, że możesz najzwyczajniej w świecie tej premii frekwencyjnej nie dostać, jeżeli nie będziesz spełniać standardów, które obowiązują w klubie.
Tak, bo standardy to jest taki dla mnie taki wzajemny kodeks oczekiwań.
Tak.
To jest później czyste. Słuchajcie, ja oczekuję tego, a w zamian za to daję to, nie? I tu musi być zasada taka fair.
Super.
Następna rzecz to jest na przykład eventy. My mamy problem z tym, żeby instruktorzy nasi, no generalnie w klubach, żeby brali udział w eventach, nie? Więc też można zrobić...
Nikomu ta sobota akurat nie pasuje.
Tak, tak. Więc po pierwsze na etapie rekrutacji już trzeba o tym mówić i później przypominać i mówić. I teraz tak, jeśli ktoś ma problem z frekwencją, no to też go uświadamiać, że ty, jak ty jesteś na tym evencie, to masz możliwość wypić kawę, pogadać o pieczeniu chleba z klientem, ktoś cię może poznać i w tym czasie jak masz siedzieć na, przepraszam, dupie i nic nie robić, no to lepiej pomyśleć o tym, żeby
się pojawić.
Jak cię
pozna i polubi, to już tylko mały krok do tego, że pojawi się na twoich zajęciach.
Tak. Tak, więc z tymi eventami, no to tak, w ogóle my zawsze patrzę tak, mamy 15 osób w zespole. Biorąc pod uwagę, że raz w miesiącu taki event jest, to nawet jak ty będziesz dwa razy w roku, no to wiesz, no jesteś w stanie dwa eventy
zagospodarować. No nie, no pewnie, że tak, oczywiście. No.
Ale możemy tak jeszcze zrobić, że udział w eventach, znaczy są takie, że musisz odbyć dwa obowiązkowo.
Okej,
okay,
w skali
tak?
roku.
Tak, tak. Ale dodatkowe eventy, na dodatkowych eventach twoja obecność będzie powodowała, że będziesz zbierał punkty.
Okej. Okay.
I te punkty później możesz zamienić na dofinansowanie do szkoleń. Bo ja chcę wspierać ludzi, którzy, wspieram tych, którzy mają, angażują się w zajęcia, to wspieram ich premią frekwencyjną, ale tych, którzy się jeszcze angażują w działanie klubu, wspieram właśnie tym, jesteś na evencie, super, to ja cię rozwijam wtedy, tak? I możesz zbierać punkty za udział w tych eventach.
Co ważne, nie dostaję tego za darmo, czyli w pewnym momencie nie traktuję szkoleń jako obowiązku, tylko jako przywilej ciągle. Bo ja pamiętam czasy, kiedy ja skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i później naprawdę podejmowałem się przeróżnych zajęć pod tytułem przewożenia jakichś dziwnych rzeczy samochodami, kafelkowania, tapetowania, malowania po to, żeby zarobić na dodatkowe szkolenia, po to, żeby być dobrym instruktorem i móc na tym zarabiać pieniądze. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że i zdarza się to coraz częściej, że wysyłamy instruktora na szkolenie, za które mu płacimy, a z jego strony odbiór jest trochę taki, jakby to był jeszcze obowiązek, nie? Że ja to muszę zrobić, bo mi każą i w ogóle. Natomiast tym, co ty powiedziałaś, to wprowadzasz również taką zasadę i pokazujesz, że to możliwość pójścia na dofinansowane szkolenie to jest przywilej, a nie obowiązek. Tak. To jest nagroda, a nie kara.
I nagroda dla tych osób, które się angażują w działania klubu.
Dokładnie tak.
Bo to działa w dwie strony, to się później przełoży na, wiesz, na frekwencję, więc każdy będzie zadowolony.
Jasne.
Ja tak zakładam. Mhm. Później możemy robić. No, dzisiaj mi się też sprawdziły bardzo takie webinary, ale na zasadzie takiej, że my nie rozliczamy się, nie, ja ci nie płacę z góry za, nie wiem, za twoją wykonaną pracę, tylko dzielimy się w jakichś tam proporcjach od pozyskanego klienta. I to jest też fajne, bo można, bo te webinary mogą być tematyczne, pojedziesz na jakieś szkolenie, ile, zresztą my wymyślamy takie jakieś trudne tematy tych webinarów, a ludzie potrzebują takich prostych rzeczy, naprawdę. No. Więc to jest następna rzecz i dzielimy się po prostu proporcjonalnie. Każdemu zależy, klubowi zależy na to, żeby pozyskać, instruktorowi, tak? Więc to jest dodatkowe jeszcze działanie. Później my na koniec miesiąca, jak mamy zebrania, to robimy takie podsumowanie i jest osoba, która miała, dostaje nagrodę, osoba, która miała najlepszą frekwencję. Na przykład na następnym miesiącu osoba, która miała najlepszą frekwencję na porannych godzinach, tak?
Okay.
Bo wiecie, no jest tak, żeby ciągle nie były doceniane tylko te same osoby, tak, które dokładnie. Mają, wiesz, w poniedziałek o 19.
O 19, tak? Dokładnie, tak.
Tak. Druga nagroda to jest nagroda i to jest jakiś, nie wiem, bilet do kina, to jest jakieś wino. To nie chodzi o wartość, tylko o samo ten
sam
fakt
gest,
docenienia.
Nie? I docenienia, dokładnie tak. Tak.
Druga nagroda to jest nagroda, którą zespół nominuje kogoś,
okay.
Czyli kto najbardziej w ostatnim czasie, kto najlepiej na przykład działał w mediach, kto najbardziej się angażował w jakiś tam event i siebie nominujemy i ta osoba
super.
Dostaje. A ostatnia, żeby był taki element też taki zabawowy, no to jest ostatnie losowanie, żeby te osoby, które wszystkie, które są na zebraniu, żeby też miały szansę, wiesz.
Okej, okay, aha, no, coś tam
tak,
zgarnąć, jakąś nagrodę.
Tak, generalnie super. Taki element grywalizacji, jakiś zbierania punktów, mistrz miesiąca, mistrz frekwencji, mistrz czegoś. Ja myślę też o tym, że fajnie jest...
Ale też fajną atmosferę, wiesz, w zespole,
tak,
nie?
Tak,
bo
że
to
fajne
są takie,
miejsce...
wiesz, delikatne tematy, my nie walczymy o samochód, żebyśmy się tu musieli, tak. Brzydko mówić, pozabijać,
tak.
Nie? Ale jakby ten element, tak jak mówisz, grywalizacji jest, ale jest też przy tym fun i dobra zabawa, nie? Myślę, że tutaj jeden drugiemu nie zazdrości, że ktoś dostał w tym miesiącu bilet do kina, co nie?
Tak.
A myślę, że jest to fajne docenienie, tak jak mówisz, a z drugiej strony jest to właśnie fajna zabawa też w zespole, nie?
No i jeszcze to, co mówiliśmy o stworzeniu takiego zespołu szkoleniowego, takiego doradczego.
Tak.
My możemy mieć zespół taki, i to nie chodzi o to, że musi być 50 osób, 15, dwie osoby, jedna osoba,
dokładnie.
Doradca. Ktoś się zajmuje na przykład badaniem rynku, ktoś to lubi, wiesz, analizować.
Tak.
Tak. Ktoś analizuje konkurencję, tak? Ktoś, nie wiem, jeździ tam do klubów i na przykład chodzi na zajęcia po to, żeby zobaczyć, co jest fajne, co klub, ktoś inny robi fajnego dla klientów. Nie? Później możemy pod kątem właśnie szkolenia, wdrażania tych nowych instruktorów.
Tak.
I następna rzecz to takie wewnętrzne szkolenia, bo my dzisiaj mamy ludzi, którzy mają super wiedzę. Ludzie zaczynają się z biegiem, no, coraz większymi specjalistami są, tak? Bo się rozwijają. I dlaczego na przykład nie miałaby nasza, teraz będzie nasza fizja pracowała z nami, jak pracować, podstawowe tam zasady pracy z kobietami po ciąży. Jakie proste, jakie ćwiczenia mogą robić, co robić. Chodzi o to, żeby każdy miał taką
tak,
podstawową...
Tak, nie musicie być specjalistami w tym zakresie, bo wystarczy, że ona jest.
Dokładnie.
Natomiast
i
macie podstawową wiedzę i teraz znowuż, jeżeli wy macie tą podstawową wiedzę, to jesteście w stanie zapracować na jej klientów.
Tak.
Bo jeżeli jej nie macie w ogóle tej wiedzy, to w ten obszar tematyczny nie chcecie w ogóle wchodzić. No bo nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem kompletnie nic.
Tak.
Ale jak już coś, brzydko mówiąc, liznąłem w temacie, to bardzo chętnie zacznę opowiadać o tym klientom. A jak zacznę opowiadać o tym klientom, to oni najzwyczajniej w świecie chętnie skorzystają z jej usług, nie?
Tak. I to też jest ważne dla mnie, żeby cały zespół mówił jednym językiem.
No dokładnie.
Tak, żeby pod kątem merytoryki, żeby później nie było tak, że wiesz, jakieś tam ćwiczenie u jednego instruktora wygląda tak, a u drugiego wygląda całkiem inaczej, no bo możemy to ustandaryzować, tak? I nie odbierając żadnej inwencji twórczej instruktorom oczywiście, no ale fajnie, żeby to też było ustandaryzowane, tym bardziej, że my pracujemy, to jest następna rzecz też ważna, na planach treningowych. Plany treningowym zapominamy o tym, że zajęć grupowych, że w ogóle nasz klient, który przychodzi do nas, oczekuje tego, żeby mu doradzić, na jakie zajęcia ma iść. My go tak zostawiamy, on przyszedł na te jedne zajęcia i on najczęściej się trzyma jednego instruktora, jednych zajęć, bo mu tam było dobrze.
No tak,
bo...
on później już nie chce zmieniać, tak, nie? Tak, no bo po co? Tu już zna, wie, tak. Zna grupę, zna instruktora, wie jakie ćwiczenia, on wie w której minucie czego się ma spodziewać, więc jakby taka nasza wiedza jako klienta, ona najzwyczajniej jest dla nas wygodna, nie?
I są takie obszary, gdzie na przykład panie nie chcą się zapuszczać na salę funkcjonalną, wiesz, panowie gdzieś tam, więc to jest też fajne, że w ramach wypełniania tego grafiku, jeszcze wracając do tego, że u nas klient ma po prostu, doradzamy mu, na jakie zajęcia powinien pójść pod kątem jego potrzeb, czyli konstruujemy dla niego taki plan treningowy, który opiera się na tym, że wtorek smukła sylwetka, w czwartek warsztat kręgosłupa.
Super.
Tak? I tutaj też wypełniamy sobie te godziny, promujemy zajęcia, pokazujemy i tworzymy ten plan treningowy. I też fajnie, bo też później klienci chodzą do różnych instruktorów i nawet jak, po pierwsze im się nie nudzi tak szybko, po drugie, ja nie mówię o tych ludziach, którzy są przywiązani tak na stałe, że tylko kochają Ciebie, to jest okej, tak? Ale często osiągają wtedy lepsze efekty treningowe, jeśli mają zróżnicowany trening. Nie nudzą się tak instruktorem i zauważyliśmy dłuższy czas życia klienta w klubie. No, więc to dla nas też jest ważne, żeby właśnie był taki... I my sobie polecamy zajęcia po prostu nawzajem. Też wypracowaliśmy sobie, pokazaliśmy jakby wartość tego, że jeśli klient będzie przychodził tylko do Ciebie, ja wiem, bo masz frekwencję, właśnie, ale on prędzej czy później, wiesz, się znudzi Tobą, nie będzie miał efektów.
W ogóle więc, przestanie przychodzić do klubu, nie?
Więc fajnie, jakbyśmy nawzajem siebie polecamy i wiemy, tym bardziej, że wiemy w czym kto z nas się specjalizuje, nie?
Dokładnie tak. Super. To Małgosia, bo tak, wiesz, mamy 50 minut, słuchajcie, jak widzicie, Małgosia o zarządzaniu strefą zajęć grupowych, o instruktorach, o wszystkim, co związane z zajęciami grupowymi, pewnie mogłaby tutaj, moglibyśmy zajechać, nie wiem, do Berlina przynajmniej, a ona by sobie swobodnie mogła na ten temat z Wami rozmawiać. Natomiast ja też nie chciałbym, żeby te odcinki z goszczem przekroczył godzinę 40 i niech to już będzie koniec. Później ustaliliśmy, że każdy odcinek trwa godzinę, żeby odbiorcy wytrzymali, choć pewnie z Małgosią wytrzymalibyście i 10 godzin, ona tak pięknie o tym opowiada. Natomiast Małgosia, w jaki sposób budować rozkład zajęć, który faktycznie spowoduje, że do klubu będziemy mogli zaprosić każdego? Bo to nie jest łatwe zadanie, nie? Zarządzanie grafikiem zajęć.
Nie jest łatwe. Przede wszystkim my musimy określić, dla kogo chcemy być i dla kogo możemy być, biorąc pod uwagę potencjał naszych ludzi, kto jest naszą grupą docelową. Bo ja oczywiście zaczynałam też budowę grafików wokół, wiesz, tak, u mnie była Zumba, to co najpopularniejsze wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Po roku okazało się, że my wcale nie jesteśmy dla takiego klienta. My jesteśmy dla klienta w ogóle całkiem innego. Więc wiedzieliśmy, że wiemy, kto jest naszym klientem, mniej więcej jakich mamy instruktorów, do kogo oni mogą pozyskać. No, my układamy zajęcia zazwyczaj w blokach, dwa razy w tygodniu, żeby klient, czyli jak proponuję instruktorowi zajęcia, no to żeby był poniedziałek, środa, wtorek,
czyli jak mam prowadzę zdrowy kręgosłup, to mam go poniedziałek, środa albo wtorek, czwartek.
Tak, bo zakładając, że no, średnia aktywność naszych klubowiczów no, to jest około dwóch razy w tygodniu, tak? No to tak staramy się, ja myślę, co ten klient chciałby mieć. Jak chodzi w poniedziałek na warsztat kręgosłupa o 17, i to jest taki klient, który potrzebuje zajęć prozdrowotnych, no to fajnie, żeby miał poniedziałek, środę na przykład o tej samej godzinie zajęcia podobne.
O właśnie, to jest ważne, o tej samej godzinie, tak?
Tak, bo my widzimy, że klienci no, są przywiązani do tych godzin, bo sobie układają życie, chociaż ja mam dzisiaj zajęcia na trzech salach i ja mam tak rozbudowany grafik, że do mnie klienci przychodzą czasami i mówią, że Gośka, ja po prostu już nie wiem, na co bym chciała na wszystko.
Aha, okay.
Tak. Ale przede wszystkim no, trzeba patrzeć na to, zweryfikować, które zajęcia, ja tak tu Sebastian się denerwuje, jak wiem, że żrą.
Okay.
To znaczy, że to są takie zajęcia twoje korowe, które powinniśmy rozwijać. Widzimy w czym się specjalizujemy i co nasza grupa docelowa kupuje. Warto też właśnie w takim zarządzaniu grafikiem fajnie mieć takie zajęcia wytypowane dla pierwszaków. Mhm. Czyli przychodzi pani Grażynka, pani Kasia, pan Janusz i my wiemy, że mamy w grafiku takie zajęcia, z którymi każdy sobie poradzi.
Tak.
Albo takiego instruktora, który, wiesz, no, tak poprowadzi zajęcia, że te osoby będą zachwycone. I moja recepcja też wie, na które zajęcia na początku, które zajęcia proponować. Mhm. Więc to jest następna rzecz. Godziny. Godziny są ważne, bo my czasem, wiesz, to jest kwestia, ja pracuję w klubie i ktoś mówi, wiesz, Gośka, ale te poranne zajęcia mi tak średnio idą. Ja mówię, no dobra, no o której są godziny? Mhm. No o 8. Ja mówię, no kurczę, teraz popatrz, jeśli na 8 się nastawiam, że to są matki Polki, więc tak, nie chcę być matki Polki, sama jestem mamą, które muszą zawieźć dzieci do szkoły, mhm. które muszą do przedszkola i tak dalej, to spróbujcie zrobić, czemu nie 8.15, 8.30, tak? Mhm. 8.30 to jest godzina, na którą możemy pozyskać mamy, które zawiozły już dzieci do szkoły, do przedszkola.
Dokładnie,
na tą godzinę 8,
podjadą do klubu, nie?
I ludzi, którzy o 10 zaczynają pracę w usługach. Mhm. I to jest klient, który po południu, jak pracuje od 10 do 18, to on już po południu nie ma siły
przyjść.
Dokładnie,
tak, no. Nie chcę.
I teraz zobaczmy, że to 8.15, 8.30 powoduje, że mamy i tych, tych, którzy już później chcą robić coś innego i tych, którzy muszą zdążyć do pracy.
Dokładnie.
Więc to są takie myki godzinowe, żeby zawsze tak pomyśleć, co mój klient robi w życiu, gdzie on potrzebuje zdążyć, gdzie on potrzebuje być, żeby tą godzinę dobrą poustalać. No i też to jest kwestia tych trudnych godzin, że każdy klub, no ja się tak zawsze myślę o tym, że to jest kwestia dobrania odpowiednich zajęć, żeby te godziny wcale nie były takie, i instruktorów dokładnie, żeby te godziny nie były takie trudne. Bo jeśli, i to, nie, to dla każdego klubu będzie inaczej funkcjonowało. W moim klubie na przykład wiem, że jeśli bym zrobiła zajęcia cross o godzinie 17-18 i bym powiedziała, Gośka, czemu tych zajęć nie ma? Bo ja wiem o tym, że jak wrzucę tam na 17-18 warsztat kręgosłupa, to ja będę miała na te zajęcia dużo więcej osób niż na crossa. I ja tego crossa wolę dać wieczorem, bo na 19-20 znowu przyjdą mi ci ludzie tacy crossowi.
Tak. Mhm.
I to nie jest taka złota reguła, tylko mówię, każdy musi ten swój grafik.
To nie jest złota reguła, ale wiesz, ale ona też jest logiczna jakby. Biorąc pod uwagę, że nie wiem, najczęściej z tych zajęć, o których mówisz, zdrowy kręgosłup, będą chcieli skorzystać pracownicy biurowi, to znowuż jesteśmy w stanie wydedukować, że oni najczęściej tą pracę kończą w granicach tam, nie wiem, 17-16, bo pracują 8-16, więc oni chętnie też od razu po pracy
i możemy
z tych zajęć
właśnie,
skorzystają, nie?
I możemy sprzedawać to właśnie. Możesz przyjść zaraz po pracy, tak?
Dokładnie tak.
I tutaj jest oszczędność czasu i tak,
tak
dalej.
Tak, bo wiemy, że jak ludzie pojadą do domu, rozsiądą się, brzydko mówiąc, w kanapie, no to najzwyczajniej w świecie
trudno
już im się nie chce, nie?
Tak.
Wyrwać. No.
Nazwy
no
zajęć,
właśnie, nazwy.
To jest po prostu magia i to trzeba dobrze jej przemyśleć, bo my ja mam wrażenie, że my tak się komunikujemy. Ja kiedyś to porównywałam, wiesz, jak idziesz do urzędu skarbowego, do ZUS-u i dostajesz te...
Tak jest,
wiesz,
do wypełnienia dokumentu.
Tak, i ty mówisz, o ma Jezus, pojęcia, o co chodzi, nie?
Albo idziesz, potrafisz wypełnić tylko imię i nazwisko.
Dokładnie, albo idziesz do egzotycznej restauracji i nie ma zdjęć, nie? I myślisz sobie, dobra, no to biorę to, gdzie jest ryż, nie?
Tak.
No i właśnie, i ci nasi klienci tak samo patrzą, ja to się śmiałam, ja napiszę taki artykuł, że my specjalnie w klubach mamy oddział taki do szyfrowania grafiku, żeby przypadkiem ktoś się nie domyślił, co na tych zajęciach się dzieje, nie? Że wiesz, nawet nasze BPU, ABT i tak dalej, nawet warto pomyśleć nad nazwami w języku angielskim, bo mnie kiedyś olśniło, jak przyszła do mnie moja klientka personalna i powiedziała, Gośka, ja jestem panią prezes, znam angielski, włoski i tak dalej, i tak dalej, ale mi zajęcia intercycling nic nie mówią, tak?
Dokładnie tak.
To, wiesz, ja mówię od razu, dobra, rower, ale spalanie, tak? Mhm. Co
dokładnie
się tam dzieje, tak?
Dokładnie tak, bo istotniejsze jest, jaki ja będę miał efekt z tego, niż jak to się nazywa,
tak,
nie?
Więc dajmy najpierw...
Więc wystarczy, że napiszesz, nie wiem, rowery, ale jak napiszesz, jaki jest cel, nie? To i tak może bardziej zażreć, brzydko
oczywiście
mówiąc, niż piękna nazwa intercycling czy spinning, nie?
Tak. I dokładnie my mieliśmy taki case, kiedy mieliśmy dwie godziny mieliśmy rower spa, a w ogóle jeszcze, no i też czego nasi ludzie potrzebują, też warto obserwować te godziny, które się wypełniają, no to to są godziny później do rozwoju. Mieliśmy rower spalania o 18, rower wytrzymałość o 19, rower spalania o 20. 18, 20 full? Zapełniona, wytrzymałość i ten sam instruktor i męczymy tak. się z tym, męczymy i już mówię wszystko i promocja i działania i wszystko. Ja później mówię do mojej Tereski, mówię, Teresa, ja też najpierw chcę być najpierw chuda, a później wytrzymała.
Dokładnie
zmieniliśmy
tak.
profil, spalanie zapełnione. No,
full.
Po prostu tak. No. Także.
Wiesz, i to jest jakby kolejne też to, co powiedziałaś, mi dużo uzmysławia też, bo my bardzo często szukamy i chcemy w tym grafiku mieć go bardzo różnorodny. To znaczy, bardzo często, nie wiem, nie pozwoliłbym sobie na zmianę tej nazwy na spalanie, no bo przecież mam 3 spalania, a muszę mieć wytrzymałość.
Ja też tak myślałam.
Nie muszę. Nie muszę. Tak. Bo tak jak mówisz, jeżeli będę miała pełne 3 grupy na spalanie, to tak jak mówisz, najpierw chcę być szczupła, a później chcę być wytrzymała. Więc w pewnym momencie z tych 3 grup możemy zebrać jedną grupę ludzi i powiedzieć, wy zrobicie wytrzymałość.
Tak. I rozwinąć to później, także nawet wprowadzić takie jedne zajęcia specjalistyczne, bo my rozwinęliśmy rowery tak, że mamy nawet jedne zajęcia Ironman, które są zajęciami właśnie...
No, nawet wiem dlaczego.
Tak. No właśnie. I teraz
chociaż wiemy... w przypadku tego instruktora widzisz, my mamy nazwę zajęć standardową, czyli indoor cycling, a i tak.
A jednak nie? jest, no, tak, osobowość no, wiesz, no, robi swoje.
Osobowość robi swoje, także tutaj myślę, że nawet gdyby się to nazywało, nie wiem, popedałuj ze mną w kapciach, to i tak byłoby ta odpowiednia liczba osób.
Ale ten instruktor wie, że jak wchodzi do klubu, to ma roztaczać czar.
No, on robi robotę. No to tak nie będziemy zdradzać imion i nazwisk, on wie.
Pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy, tak, ale to właśnie od tego też zależy frekwencja, tak?
Dokładnie.
Ale najpierw nasz klient, jest ten zerowy moment prawdy, kiedy klient czyta i on sprawdza, patrzy na stronie i to musi być właśnie coś takiego apetycznego, coś fajnego. Opisy zajęć muszą być takie dla ludzi, takim pisanym językiem po prostu ludzkim, co tam się wydarzy, co
się... A wiesz, jak się tworzy opisy zajęć? Chodzi się na stronę innych klubów i się kupiuje.
Tak. No, albo tworzymy my instruktorzy i tworzymy naprawdę tak, że nikt się... że dla drugiego instruktora.
Dokładnie tak.
I dzisiaj właśnie to jest niesamowite, że ja myślę o tym, że my powinniśmy na stronie wrzucać filmy z tych zajęć, a mnie się skupić
dokładnie
na opisach.
Tak. Bo... No widzisz, Małgosia, to co ja robię w tej chwili. No, nie bez kozery sobie rozmawiamy, nie bez kozery to jest nagrywane. Ja też zresztą, jak piszę jakikolwiek artykuł, to od razu biorę mikrofon i od razu to czytam, nie?
Tak.
Bo ludzie po prostu wolą tą formę. Ona jest dzisiaj bardziej przyswajalna. Tak. Ja sobie to zobaczę, ja sobie tego posłucham. Nie?
I wiecie, co jest ciekawe bardzo? Że mam taki feedback właśnie od klientów. Moja instruktorka zaczęła prowadzić zajęcia i jej mama mówi, wiesz co, Sandra, ja bym bardzo chętnie do ciebie przyszła na zajęcia, bo ona prowadziła bieżnie, ale uwaga, słowo klucz, ja nie potrafię sobie ich wyobrazić, ja nie potrafię sobie wyobrazić, co wy tam robicie. I
dokładnie
teraz
tak.
W ramach, ważniejsze nawet od tych opisów są właśnie krótkie filmiki nagrane dzisiaj, żeby były na stronie, ja to też muszę zrobić, jak będziemy promować zajęcia, to też promujmy właśnie tymi filmami, bo klient wtedy widzi, jak to wygląda.
Małgosia, i kolejna rzecz, zasięgi.
Tak.
Nie? W social mediach. Tak, no, wiemy, jak działa wideo, a wiemy, jak działa post pod tytułem opis zajęć, nie? Więc to jest jakby No to jest jakby kolejny zdecydowanie plus. Wiesz co, no będziemy pomalutku zmierzać do końca. Cieszę się, że tak pięknie nam opowiedziałaś o tym grafiku zajęć, ale to tutaj nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Czy ty to robisz sama jako właściciel, czy ty robisz to z instruktorami, czy do grafiku zajęć siadacie z całym zespołem? I bardzo ważne pytanie, często go zmieniasz? Nie, bo to jest
czy często,
istotne.
Czy często zmieniać, czy nie? Więc tak, ja teraz oczywiście ten COVID nam troszkę to wszystko rozregulował, ale jak tworzyliśmy teraz grafik, to też najpierw zbieram dyspozycje od instruktorów, czyli proszę ich, żeby na nowy sezon potwierdzili mi, kiedy są dyspozycyjni, kiedy mogą prowadzić zajęcia, pytam, czy chcą coś zmienić, no bo też warto, wiecie, ile można prowadzić jedne zajęcia, więc też tutaj jest przestrzeń na to, żeby coś powprowadzać. No teraz na wrzesień, no to taki powiew świeżości, mhm, nie? Żeby dokładnie. Coś wrzucić, mhm. ale też nie wywalajmy tych grafików do góry nogami.
Nie wiem, czy to ty, czy Sebastian ostatnio gdzieś powiedział, ale nie, to on to powiedział w debacie, jak razem byliśmy, to on to fajnie porównał do ramówki telewizyjnej, tak, nie? Że tak. No przecież ramówki generalnie wiosna, jesień się zmieniają, tak. wchodzą nowe rzeczy, tak. zostają niektóre stare
i myślę, że podobnie
tak.
Będą,
i podobnie tak. trzeba byłoby podziałać z tym rozkładem zajęć, nie?
Tak. Tak, jak najbardziej. I znowu tutaj też ja lubię zapraszać, ja lubię pracować z ludźmi, mówię, mhm. oni wiedzą więcej, więc zebrać informacje też od instruktorów, o czym klienci mówią, co chcieliby, my pytamy. Mhm. Właśnie często robić ankiety, żeby klienci też mówili o tym, jakich zajęć im brakuje mhm. w klubie. Oczywiście my to weryfikujemy, bo musimy ocenić nasze realne szanse pozyskania odpowiedniej ilości osób na dane zajęcia. Mhm. Tak?
No nie możemy się kierować opinią pojedynczego klienta.
Tak,
nie?
Tak. No bo... Ale właśnie później, no właśnie, gdzie to możemy włożyć, w jakich godzinach, czy to są zajęcia jakieś specjalistyczne i tak dalej, i tak dalej. No ale taki powiew świeżości teraz jak najbardziej. Mhm. No my się trzymamy, no tak jak mówię, no teraz coś nowego będzie na wrzesień. Oczywiście później jest redukcja grafiku, no to już w tych tak. trudniejszych momentach, ale my też długo walczymy o to, żeby ten grafik go najdłużej utrzymać, mhm. więc te wszystkie działania, które służą temu, żeby frekwencja właśnie była lepsza, takie plany awaryjne mamy, jak spada frekwencja, co zrobić. Mhm. No i co jeszcze?
Frekwencja była, no ale wiesz, że jakby ja bardzo często mówię o rentowności zajęć Aha. grupowych. Mierzysz ją? Liczysz?
Wiesz co, tak. Ja się nauczyłam w mhm. naszym systemie, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby patrzeć w ogóle, no rentowność mamy wyliczoną, mamy obliczone tak. i o tym warto rozmawiać.
Mhm. Czyli ile osób musimy najzwyczajniej w świecie mieć, żeby tak. opłaciło się nam poprowadzić tak. zajęcia, biorąc pod uwagę nie tylko koszt instruktorski, ale wszystkie pozostałe całe tak, koszty funkcjonowania całego tak. klubu. My, to tak w uproszczeniu.
Tak, i my, bo sprawa rentowności jest bardzo złożona, natomiast to, czego my nie robimy, to nie, my nie rozmawiamy o tym z ludźmi naszymi. Nie mówimy o tym, ile nam ubywa co miesiąc klientów. Nasz zespół widzi te nowe osoby, bo jest ktoś nowy, tak. zauważamy. Ale z każdego miesiąca mamy odpływ klientów mhm. i warto o tym mówić i warto to monitorować, mhm. żeby mieć świadomość tego, że no niestety to jest sitko, które ma dziury.
Jasne.
I teraz co zrobić, żeby ci klienci nie uciekali? Mhm. Warto też powiedzieć właśnie dla poszczególnych godzin ustalić taki próg rentowności danych zajęć, czyli dokładnie od ilu osób. Mhm. Ja mam nawet takich liczbowych niektórych instruktorów, którzy przychodzą i mówią, Gośka, powiedz mi, ile ja muszę mieć minimum, mhm. Bo ja jeszcze pozyskam dwie osoby w ciągu dnia, monitoruję tak. sobie grafik, tu napiszę, tutaj wrzucę post, mhm. tutaj się zmotywuję kogoś i jest, i te zajęcia się odbywają.
Okej, ale Małgosiu, to klienci też wiedzą? Na zasadzie, że wiesz, że zajęcia odbywają się od liczby X. Komunikujesz
wiesz
to, czy nie?
Nie, raczej nie komunikujemy, nie. chyba że na przykład przychodzą klienci, że chcieliby, żeby jakaś godzina została stworzona.
A, to mówisz tak, wtedy, że to musi być minimum tyle osób, podziałajcie, nie, żeby... No. Super.
Aha, a tak to mówimy, raczej to zostawiamy dla instruktorów, ale tak. też mówię, moi klienci, moi instruktorzy też, miałam takie osoby, które chciały wiedzieć dokładnie, kiedy one przekraczają próg premiowy, mhm. żeby wiedział, aha, no to jak jeszcze tam trzy osoby, to już wchodzę wtedy w jakąś premię. Mhm, więc to też jest fajne, żeby podać dokładne te ilości, bo będzie to dla niektórych osób po prostu motywujące, żeby jeszcze te parę osób pozyskać. Tak. Mhm. A wiemy, że im więcej tych osób, to dłużej nam się te zajęcia fajnie wypełniają i utrzymują. Także tak, także rozmawiamy o tym i monitorujemy to. I strasznie nas cieszy, jak ogólnie w klubie jest coraz mniejszy odpływ klientów i wydłuża się czas życia. I monitorujemy jeszcze, skoro już tak lubimy liczby, tak. aktywność dla mnie królowa w zarządzaniu zajęciami grupowymi. To kluczowa dla mnie jest aktywność naszego klubowicza, dlatego że ona się przekłada tak naprawdę na wszystkie inne, liczby, które Krzysztof chce mieć później w raportach na koniec.
No to co, Małgosiu, będziemy powoli kończyć. Jakbyś miała takie trzy wskazówki dla menadżerów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie strefą zajęć grupowych, no bo najczęściej tak jest, że to ten menadżer jest odpowiedzialny. Bardzo rzadko zdarzają się koordynatorzy tych stref, ale w ogóle właśnie, a ty jesteś zwolennikiem tego, żeby tworzyć takie stanowiska koordynatorskie, czyli koordynator trenerów, koordynator instruktorów, koordynator recepcji, czy jednak wszystko w rękach menadżera?
Myślę, że to zależy od tego, jak dużo mamy zespół. Jeśli my jako menadżerowie już nie wyrabiamy się z obowiązkami, to jak najbardziej, to zapraszajmy ludzi do współpracy, ale pod warunkiem, że mamy dla nich robotę. Że oni
dokładnie tak, że mają co robić. Nie?
Sami
i dokładnie wiemy, czego oczekujemy od nich w związku z tym stanowiskiem pracy. Nie?
Dokładnie. Ale możemy ludzi po prostu zapraszać nawet do współpracy. Wiesz, oni nie muszą być od razu koordynatorami, ale po prostu możemy i nawet...
Mogą być instruktorem, który ma gdzieś tam troszkę szerszy zakres obowiązków, nie? I z tego tytułu jakieś dodatkowe pieniądze. I zresztą to rozwiązanie akurat w moim mniemaniu bardziej mi się podoba. Nawet jeżeli tych pracowników jest sporo, to wolę temu instruktorowi dać jakiś dodatkowy zakres, zmierzyć ile czasu to powinno trwać, zaproponować wynagrodzenie i żeby on pełnił taką funkcję, w cudzysłowie, koordynatorską. Okej, jakieś wskazówki dla menadżerów zarządzających strefami zajęć grupowych?
Zapraszać ludzi do współpracy. To jest jedna rzecz. Druga, monitorować, robić podsumowania co miesiąc tych naszych grafików, frekwencji, dawać wskazówki instruktorom, co robić, żeby oni też wiedzieli, że nad tym czuwamy. Po prostu dawać cele, bo my nie dajemy celów naszym instruktorom. To też są cele poniekąd takie sprzedażowe. I wiesz co, no, rozwijać online, podtrzymywać, tworzyć wirtualne studia. Jeszcze jedno, myśleć nad rezerwacjami, bo jeszcze mało klub pracuje na systemie rezerwacji.
No, ale to wiesz co, Małgosia, w związku z tym, że zasygnalizowałaś jeszcze na dobrą sprawę z 5 tematów, nie? No bo ty byś o tym mogła mówić 8 godzin spokojnie, nie? No, także ja obiecuję, że jeszcze jeden odcinek z Małgorzatą Piasecką-Mróz na pewno będzie. Natomiast w związku z tym, że Małgosia wczoraj obchodziła swoje 21 urodziny, to ja jeszcze raz na wizji składam najserdeczniejsze życzenia i jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego odcinka. Niezwykle merytoryczny odcinek. Powiem tak, no pierwszy raz zdarzyło się komuś, żeby zamknął mi, brzydko mówiąc, buźkę.
Dziękuję
nie
bardzo.
Nie było co dodać, no nie ma co dodać. No. Jak ty mówisz, to po prostu...
Ja to kocham.
Ale to widać,
Małgosia. Ja kocham
Małgosia.
Prowadzić zajęcia, kocham prowadzić klub i kocham mówić. I
dokładnie
to jest chyba najgorsze połączenie.
Dlatego tak jak powiedziałem, prowadzi zajęcia, zarządza swoim klubem i szkoli, i wspiera inne kluby. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze raz się zobaczyć i będziemy mogli porozmawiać z tej perspektywy o tych pozostałych tematach, bo jak się okazuje, to... Ja w ogóle mam wrażenie, już tak na podsumowanie, że ten temat jest niezagospodarowany.
Nie.
To znaczy, bardzo dużo się mówi o sprzedaży, o generalnie o obsłudze klienta, o zarządzaniu, ale bardzo dużo się mówi o trenerach personalnych zresztą. Natomiast mam wrażenie, że ten temat, to zagadnienie jest bardzo mocno niezagospodarowane. To znaczy... Jest mało osób, które się zajmuje tym tematem.
I wydaje mi się, że wiesz, trochę my myślimy w kontekście strefy zajęć grupowych tylko o sali, tak? A to jest złożony, to jest naprawdę
no,
wiele...
No ja dzisiaj zapowiadając ten odcinek powiedziałem, że w wielu klubach to jest serce.
To jest serce, które...
Które pompuje tych klientów, więc warto o to zadbać. I teraz pytanie, z czego to właśnie wynika, że my tak bardzo rzadko o tych rozwiązaniach zajęć grupowych w ogóle rozmawiamy.
Wiesz co, nie wiem, może dlatego, że zawsze myśleliśmy, że klub fitness to nakręca siłownia,
Bo chyba się utarło kardio, że ten klient w siłowni on nas trochę mniej kosztuje. Nie?
Tak,
też tak jest, nie?
Tak, natomiast... mniej kosztuje pod kątem naszego zaangażowania,
ale
bardziej zyskowny nieraz, bo ja mówię czasem tak, dajcie mi swoją strefę, nie wiem, dajcie mi kawałek siłowni i zastanówcie się, czy ile wy wyciągacie z metra tak naprawdę prowadząc siłownię, a ile możemy wyciągnąć dobrze zagospodarowaną strefą zajęć grupowych. Więc to też, ja zawsze myślę sobie tak, skoro mamy siłownię, mamy strefę zajęć grupowych, to pomyślmy, czy jakby nam zalało siłownię, czy my jesteśmy w stanie zżyć z zajęć grupowych. Jak nie, to, no to szkoda, bo tak...
Wiesz, ale to znowuż, Małgosia, no to jest to, że mało edukujemy i mało o tym mówimy. Ja się cieszę, że jesteś ty i tak bardzo chętnie i tak bardzo dużo mówisz o tych rozwiązaniach, bo tutaj widzisz, to są detale, o których myśmy rozmawiali i ktoś by mógł powiedzieć, no Boże, no mówią o tym, że nie wiem, że instruktora trzeba nauczyć, jak ma obsługiwać mikrofonu. Ale widzisz, te detale dzisiaj powodują, że w naszym klubie jest o 10 klientów więcej niż w innym klubie, nie? I to jest strefa, w której trzeba się bardzo mocno pracować. To nie jest strefa, że wystarczy mieć rozkład dobry i jakoś to pójdzie, nie? Trzy gwiazdy
tak,
i poleci.
Tak.
Nie, nie.
I ja myślę jeszcze o tym, to jest taka mój cel, żeby dać na zajęciach grupowych namiastkę opieki treningu personalnego i to jest do zrobienia.
Małgosia, 80% treningów personalnych, które sprzedałem klientom z moich zajęć grupowych.
Właśnie, no że to prostu. Się pięknie uzupełnia, a jednocześnie ja chcę, żeby klient na zajęciach grupowych, żeby słyszał swoje imię, żeby ktoś z nim rozmawiał, żeby doradzał, żeby spędzał czas, żeby wiedział, czym ktoś się interesuje, że startował w jakichś zawodach i go pochwalił i tak dalej, czyli to wszystko, co tak naprawdę robimy, a jednocześnie jeszcze był skorygowany, poprawiony, zmotywowany i tak dalej. Także ja mam ogromne oczekiwania w stosunku do swoich instruktorów, ale dzięki temu dzisiaj możemy z tych zajęć grupowych, możemy na nich funkcjonować, żyć i się rozwijać. No.
Super, gratuluję, jeszcze raz dziękuję. Obiecuję, że zaproszę cię jeszcze raz, żebyśmy porozmawiali o tych pozostałych aspektach. Słuchajcie, ten odcinek oczywiście oprócz tego, że na stronie internetowej, to znajdziecie go również na YouTubie, na Spotify'u, na podcastach Apple'a oraz na SoundCloudzie, także do wyboru, do koloru. Ja jeszcze raz dziękuję.
Jesteśmy
wszędzie. Jesteśmy wszędzie. Dziękuję bardzo i do zobaczyska.
Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję. Dzięki.